Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Moim dzisiejszym gościem jest Natalia Sosnowska. Witam cię, Natalio.
Dzień dobry.
Umówiłyśmy się dzisiaj na rozmowę o tym, jak twoje drogi rozeszły się z rzymskim katolicyzmem, ale tak myślę, że nie do końca miałaś powód, żeby z tego kościoła wyjść, bo przez pewien czas byłaś oazowiczką, byłaś członkiem ruchu Światło Życie i z tego, co ja wiem, to ten ruch odnowy rzymskiego katolicyzmu miał za zadanie między innymi pokazać młodym katolikom właśnie coś zupełnie innego niż ten taki tradycyjny katolicyzm, tylko jakąś żywą relację z Jezusem. O tym za chwileczkę porozmawiamy, natomiast Państwu tylko powiem o tym, że założycielem tego ruchu Światło Życie był ksiądz Franciszek Blachnicki i tutaj taką spuścizną jego między innymi są cztery prawa duchowego życia, którymi często również biblijni chrześcijanie się posługują. Dlatego, no mówię, był to niezwykły ruch i jest nadal, on żyje w rzymskim katolicyzmie w formie tych małych wspólnot. Ale właśnie pozwolę sobie na to, żeby posłużyć się różnymi myślami księdza Blachnickiego i w tym kontekście zadam ci kilka pytań. Jedną z takich fundamentalnych jego myśli było to, że jeśli nie znasz Ewangelii, jesteś analfabetą. No właśnie chciałam cię zapytać o to, jak u ciebie wyglądało to poznawanie Ewangelii i nawet więcej, całego Słowa Bożego?
Tak, rzeczywiście z czymś takim się zetknęłam na samym początku, bo kiedy to była, zdaje się, druga klasa szkoły średniej, kiedy zetknęłam się z ruchem oazowym, ruchem Światło Życie właściwie, bo oaza to były tylko te wyjazdy letnie. Więc rzeczywiście wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z Pismem Świętym tak, że ono miało znaczenie inne zupełnie, bo oczywiście też w szkole, wiadomo, w pierwszej klasie pamiętam, że omawialiśmy nawet fragmenty Pisma Świętego, tyle że nie traktowane było ono jak Pismo Święte, tylko jak zespół mitów. O tym też świadczy chociażby miejsce, w którym się to, zdaje się, do dziś omawia w szkole średniej, mianowicie w otoczeniu mitów greckich i rzymskich. Tak. Więc Biblia jest zaraz po nich, czy nawet przed, nie pamiętam. W każdym razie w tym otoczeniu. Wobec tego młodzież w ten sam sposób traktuje opowieści biblijne jako zespół mitów. I tym początkowo też dla mnie było Pismo Święte. Dopiero właśnie w tej drugiej klasie zetknęłam się z ruchem oazowym przez koleżankę. Poszłam po raz pierwszy na spotkanie i pamiętam, że to powiedziała mi koleżanka, że trzeba było mieć ze sobą Pismo Święte. No i ja pamiętam, że przeszukałam cały dom i znalazłam jakiś taki podarty egzemplarz, jeszcze chyba po dziadkach, Nowego Testamentu.
A to znaczy, że było używane?
Było używane, podarty. Tak. Było używane chyba przez dziadków albo przez jeszcze prababcie. Nie wiem, w każdym razie było mocno zużyte. No i wzięłam to, co było i poszłam na spotkanie i pamiętam, jak siostra zakonna, która prowadziła to spotkanie, mnie zawstydziła. Mówi, ale co to jest? To jest tłumaczenie jeszcze chyba wujkowe. I pamiętam, że wręczyła mi właśnie Nowy Testament. Dostałam wtedy od niej i to było tłumaczenie z lat 80., 85. rok, czyli wtedy dosyć nowe. I to było tłumaczenie benedyktynów tynieckich. Do dziś mam ten egzemplarz właśnie jako ten mój pierwszy. I to było moje pierwsze spotkanie. I pamiętam, że to było ważne, bo myśmy czytali na każdym spotkaniu cotygodniowym. Czytaliśmy Pismo Święte, modliliśmy się. modliliśmy się też tak jak tutaj w Kościele Nowego Przymierza, własnymi słowami. Mhm. I ja wtedy poznałam modlitwę własnymi słowami, poznałam Pismo Święte, ale przede wszystkim w ruchu oazowym poznałam Jezusa. Jak się okazało, nie do końca, ale przede wszystkim poznałam coś, co było chyba najistotniejsze. Mianowicie poznałam, że On jest żywy, prawdziwy, że nie jest tylko w mitach i opowieściach, tylko że On jest, On żyje i co więcej, chce być ze mną w jakiejś relacji. Mhm. Chce być moim przyjacielem. I te dwie rzeczy pamiętam właśnie z oazy. Natomiast nic nie mówiono na temat tego, jaka jest rola rzeczywista Jezusa, że On jest kimś więcej niż tylko przyjacielem. Mhm.
Bo o to właśnie chciałam cię zapytać, ponieważ tutaj ksiądz Blachnicki powiedział między innymi, że Słowo Boże daje nam spojrzenie z góry, spojrzenie na świat oczami Boga. I właśnie chciałam cię zapytać o to, czy rzeczywiście poznawanie Słowa Bożego było dla ciebie tym, co poszerzało, rozjaśniało ci tą rzeczywistość duchową? Czy ono było wystarczające dla twoich potrzeb duchowych wtedy?
Wtedy chyba tak. Wtedy wydawało mi się, że... Bo dla mnie to była nowość, tak? To było coś nowego, że mogę czytać Pismo Święte pod takim kątem, że oto poznaję kogoś, kto żyje, kto jest prawdziwy i mogę poznawać, jaki jest. Ale okazało się, że jednak to nie do końca było tylko Słowo Boże, nie było to tylko Pismo Święte, bo to jakoś tam wpisywało się w mszę katolicką, dlatego że pamiętam choćby na oazie, codziennie była msza święta, codziennie przystępowaliśmy do komunii. Na początku oazy i na końcu była spowiedź. Pamiętam, że oaza też wpisywała się trochę w tajemnicę różańca, że kolejne dni to były kolejne tajemnice różańcowe. Mhm.
Czyli ta wiedza o Jezusie była tylko elementem tej wiedzy, która była wam przekazywana jako prawda dotycząca żywego Boga, ale gdzieś tam było to połączone normalnie z tym tradycyjnym katolicyzmem, który dodaje jeszcze plejadę innych osób, które są równie ważne. I Jezus gdzieś tam się w tym wszystkim gubi. Jest jednym z elementów, a nie, wcale nie najważniejszym. Ale właśnie ksiądz Blachnicki powiedział też, że wiara to są nowe oczy. Właśnie czy ty te nowe oczy otrzymałaś? Na czym polegało to, że odnalazłaś coś zupełnie nowego? Trochę powiedziałaś o tym, że tego Jezusa, który jest żywy, co się z tym wiązało?
No, zmieniło się moje życie, bo ja do tej pory byłam wychowywana wprawdzie w rodzinie katolickiej, ale dosyć takiej, powiedzmy, tradycyjnej, czyli oczywiście byłam i u komunii, byłam i na bierzmowaniu, ale to wszystko było takie niezbyt gorące, tak, można powiedzieć. I rodzice wprawdzie też chodzili do kościoła, ale też nie w każdą niedzielę, no tak, powiedzmy, tradycyjnie. A kiedy ja zaczęłam też te spotkania oazowe, to rodzice się też tym zainteresowali, co ja właściwie robię i czym się interesuję. I ja się z nimi tym dzieliłam. Ja się z nimi tym dzieliłam, bo to był naprawdę... Myślę, że te spotkania oazowe były bardzo takie... dobrze zrobione dla młodych ludzi, dlatego że było mnóstwo przeżyć niesamowitych, które też pomagały zrozumieć pewne partie Pisma Świętego. Na przykład zrozumieć, czy przynajmniej zobaczyć pewne analogie, na przykład między Paschą, tak, a zmartwychwstaniem, między Starym a Nowym Testamentem. Więc rzeczywiście to otwierało oczy i ja mogłam się tym dzielić, bo to też był jeden z rysów oazy, że wychodziliśmy z Ewangelią, ale to nie była pełna Ewangelia, wychodziliśmy z Ewangelią do ludzi. Mówiliśmy, że Pan Jezus żyje, że nas kocha i że nam przebacza grzechy, i że trzeba właśnie wierzyć, chodzić do kościoła, modlić się i tak dalej. Natomiast chyba nie do końca teraz to widzę z perspektywy późniejszych lat, że nie do końca chyba to wszystko było dla mnie jasne, zwłaszcza w kontekście zbawienia. Czym jest zbawienie tak naprawdę? No bo jeśli cały czas uczestniczyłam w mszach katolickich, no to jasne,
że ciągle
nie wiedziałam, tak, że ciągle trwały ofiary, to po pierwsze, a po drugie, że właściwie nie wiedziałam, na czym to zbawienie ma polegać. I widzę to też u młodych, którzy są dzisiaj w ruchu oazowym, bądź właśnie w kościele domowym chociażby, który też wyrósł z tego ruchu.
No właśnie, gdy rozmawiałam z takimi osobami, zresztą sama też podobne doświadczenie miałam, to właśnie tą samą myśl miałam, że w tym ruchu oazowym rzeczywiście tą zupełną nowością jest to, że człowiek ma świadomość, że obcuje z żywym Bogiem, że Jezus żyje, że jego misja na ziemi nie zakończyła się śmiercią, tylko że faktycznie mamy dostęp do żywego Boga, ale tak jak mówisz, ta koncentracja tylko na tej miłości Bożej, że Bóg tak bardzo wszystkich kocha i no, stąd się biorą między innymi te przekonania niektórych katolików współczesnych, że wszyscy ludzie w związku z tym są zbawieni, tak, skoro Bóg wszystkich kocha i nie mógłby nikogo potępić.
Tak, że piekła nie ma.
Tak, dokładnie. Ale na przykład ksiądz Blachnicki jeszcze powiedział, że to jest początek i fundament wszystkiego. Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem. Czyli no, mowa o tym, że Jezus jest Zbawicielem, była obecna w tym ruchu Światło-Życie. To właśnie, no, czego ci jeszcze brakowało w tym, żeby móc powiedzieć z pewnością, że rzeczywiście Jezus cię zbawił, że jesteś zbawioną osobą? Innymi słowy, czy miałaś wtedy tą świadomość, że faktycznie ofiara Jezusa wystarczała za twoje grzechy?
No właśnie nie. Właśnie nie, dlatego że z jednej strony mówiono, że tak, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, ale ja zupełnie tych słów nie rozumiałam. To była chyba główna rzecz, której nie rozumiałam. Oczywiście były pieśni, te same nawet, które wy śpiewacie. Była mowa o tym, że Jezus jest Panem, Zbawicielem, że chwalmy Go i tak dalej,
bardzo
że nas zbawił.
Bardzo dużo było entuzjazmu, takiej
tak,
radości właśnie z tego odkrycia, że,
tak,
że Jezus nas kocha i to tak osobiście, po imieniu, każdą osobę oddzielnie.
Tak, to prawda, ale wiem, że nie tylko ja miałam z tym problem. To oaza zresztą to było też odkrycie wspólnoty.
Tak.
I to też jest ważne odkrycie, bo zobaczyliśmy, że Kościół to jest trochę coś innego niż właśnie przychodzenie na mszę, składanie rączek i patrzenie tylko na ołtarz, ewentualnie odpowiadanie w pewnych momentach księdzu. Tylko zobaczyliśmy, że to jest wspólnota przyjaciół i wspólnota osób, które łączy miłość do Jezusa i takie pragnienie czynienia dobrze. mhm. dla innych, właśnie ze względu na Jezusa.
Mhm. No tak, ale...
I to też było.
To było rzeczywiście coś mhm. takiego fantastycznego, niesamowitego, tak. ale... No, z tego co wiem, to jednak młodzież nie pozostaje długo w tym ruchu Światło-Życie, tylko gdzieś tam później idzie w świat i to co mówisz, ta namiastka takiej prawdziwej wspólnoty, właśnie namiastka Kościoła, ona gdzieś się rozmywa. Jakie ty masz doświadczenie? Co się potem działo z tobą albo co się dzieje mhm. z innymi członkami tego ruchu?
Tak, no najczęściej to się kończy w momencie, kiedy opuszcza się rodzinne miasto. Bo we wspólnocie, której dotychczas się funkcjonowało, już dalej nie można funkcjonować, dlatego że zmienia się miejsce, tak? Myśmy, czy większość z tych osób, która uczestniczyła w takich cotygodniowych spotkaniach w parafii, no po prostu poszła na studia do różnych miast. Mhm. Część do Krakowa, część do Warszawy, do Łodzi i w różne inne miejsca. No, ja akurat poszłam do Lublina i zaczęłam studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I wybór uczelni nie był przypadkowy. Nie był przypadkowy i 5 osób z mojej klasy wybrało właśnie tę uczelnię. Między innymi też z tego powodu, że miałyśmy ze sobą doświadczenie oazy i tak sobie wyobrażałyśmy, że skoro przyjdziemy na KUL, no to tutaj to już po prostu ta wspólnota rozkwitnie i że to jest najlepsze miejsce, żeby tak się stało. Tymczasem rzeczywistość nie była taka piękna, być może dlatego, że to był już koniec lat 80., kiedy ja zaczynałam studia i zmieniała się oczywiście rzeczywistość w Polsce, ale zmieniała się też rzeczywistość oazy. Pamiętam, że kiedy przyszłam na studia, to właśnie słyszano tu o takiej grupie, która się odłączyła i że w związku z tym ten ruch oazowy tam nie bardzo działał przy Kościele Akademickim. Tak jakoś był taki niemrawy. Tak, przeżywał kryzys. Więc ja przyszłam akurat wtedy na studia, a tutaj kryzys. Więc troszeczkę z koleżanką poszukiwałyśmy takich właśnie, bo brakowało nam takich spotkań, spotkań czytania Pisma Świętego. I troszeczkę znalazłyśmy takiego księdza, który zgodził się, żeby w takim małym gronie się spotykać na śniadankach niedzielnych i trochę właśnie rozmawiać o Jezusie, o tym, jakie są nasze cele, zadania, co to jest to życie właśnie wspólnotowe, ale jakoś ta wspólnota była chyba za mała, bo tam były 3-4 osoby w porywach, więc dosyć mało. A poza tym no, ksiądz miał doświadczenie ruchu Focolare, czy Focolari, nie znam włoskiego, więc nie wiem, jaka tu końcówka powinna być. W każdym razie to był ruch troszeczkę inny od oazy i opierał się na takich tajemnicach maryjnych raczej. Przyznam szczerze, że ja miałam z tym kłopot w Kościele Katolickim wcześniej i później też właśnie z różańcami, z litaniami. Nigdy na przykład nie doszłam do tak zwanej pompejanki. Tak, tu ktoś mówił, że odmawiał te różańce pompejańskie. Ja ledwo byłam w stanie jedną tajemnicę różańca zgłębić i no, po prostu czułam, że to jest klepanie, a jeśli Jezus żyje, tak, no to jak ja mogę do kogoś, kto żyje, mówić codziennie to samo.
I jeszcze nie do Niego.
I jeszcze właściwie nie do Niego, tak, tylko do Jego Matki, czyli jakoś tak pośrednio.
Czyli miałaś pewnego rodzaju chaos chyba, no bo tak. Skoro tutaj poznałaś Jezusa, który żyje, a jednocześnie zwracałaś się do Jego Matki przez jego matkę do niego i tak dalej, to tutaj na pewno był z tym problem. Ale wróćmy do tego, że jednak poznałaś właśnie tego Jezusa, który chce być Zbawicielem każdego człowieka. No co musiało się wydarzyć w twoim życiu, żebyś tą misję załapała? Że on przyszedł, żeby zbawić konkretnie ciebie? Żebyś zechciała przyjść do niego z prośbą o to, aby obmył cię z twoich grzechów?
No, musiało się zawalić to, co do tej pory budowałam, tak? Czyli chyba to, co większość osób mówi, takie bezpieczne, spokojne życie z dnia na dzień. I to się stało. Ale zanim to się stało, ja zaczęłam oglądać telewizję Idź pod prąd. A ponieważ interesowała mnie polityka, no to rzeczywiście to było naturalne, że zaczęłam oglądać programy o 13:00 z Marianem Kowalskim jeszcze wtedy. To był 2016 rok. I ja rzeczywiście namiętnie to oglądałam. A ponieważ i wtedy poznałam pastora Chojeckiego i pomyślałam sobie, bo od czasu do czasu w tych programach pojawiały się właśnie jakieś takie myśli, niekoniecznie tylko polityczne, i to mnie zainteresowało. I powoli, powoli zaczęłam zgłębiać też warsztaty biblijne. Był też taki program. Tak. I zaczęłam oglądać również warsztaty biblijne. No i to był strzał w dziesiątkę, można powiedzieć, bo zrozumiałam pewne rzeczy. Przy okazji działo się też dużo w moim życiu. Między innymi jedna z ostatnich, jak się okazało, spowiedzi, kiedy usłyszałam od księdza z kościoła kapucynów, że nie powinnam się skupiać na swoich grzechach, tylko na Jezusie. To z jednej strony tak zabrzmiało, zagrało w moim sercu, no bo to było nawiązanie tak do czegoś, co już znałam z oazy, to po pierwsze, a po drugie ciekawa rzecz, bo ja właściwie z tym na początku nie mogłam się zgodzić. Mówię, no dobrze, no na Jezusie, ale co to znaczy? I jak ja to mogę zrobić, skoro do spowiedzi muszę się przygotować nawet w ten sposób, że przypominam sobie swoje grzechy, tak? I że są to ciągle te same grzechy, wiadomo. I jak ja mogę się skupiać na Jezusie? I odpowiedź przyszła w jednym z programów. Chodzi o to, że ja nie powinnam myśleć o tym, który grzech jest jakiego kalibru, tak? Czy jest ciężki, czy jest mniej ciężki, bo za każdy grzech jest śmierć. To jest kara, więc czy ja się skupiam na tych czy innych grzechach, to rzeczywiście nic nie daje. A w katolicyzmie, jak wiadomo, jest to cała nauka, tak, która mówi, że ten grzech jest lekki, ten ciężki, ten powszedni, ten jakiś inny. Chociaż wielu ludzi ma z tym problem.
I też różne są kary w związku
tak,
z tym.
Tak, i w związku z tym tak. Natomiast to, co tam po spowiedzi było zwykle jako pokuta, no to na karę w ogóle nie wyglądało. To była zwykle modlitwa, która i tak mi towarzyszyła, bo staram się modlić każdego dnia. I starałam się modlić każdego dnia. Tylko, że z różnym skutkiem i w różny sposób, ale to nie będę teraz o tym dokładniej mówić, bo to nie jest może takie istotne.
Powiedz może o tym, co się musiało zawalić, bo to, tak, że już otrzymałaś tą inspirację, że skupić się trzeba rzeczywiście na Jezusie, i co usłyszałaś i co się waliło?
Skupić się na Jezusie, to po pierwsze, a po drugie, co się zawaliło? Zawaliło się właściwie moje spokojne, bezpieczne życie, dlatego że w pewnym momencie okazało się, że nie zrobiłam habilitacji, tak? Czyli ten stopień jakoś gdzieś tam mi uciekł. I wiedziałam, że będę się musiała pożegnać w związku z tym z pracą na KUL-u, bo po studiach, tak, po studiach na KUL-u zostałam też pracownikiem KUL. I to była jedna rzecz, ale wcześniej jeszcze bardzo zachorowała moja mama. I to było jakby takim pierwszym impulsem do poszukiwania i do takich rozmyślań w ogóle nad życiem, czym jest życie, co jest najważniejsze w życiu. I te dwie sprawy wytrąciły mnie zupełnie z
tych torów.
Tak, z tych torów, z moich torów, takich utartych ścieżek. W związku z tym też musiałam zmienić miejsce zamieszkania. Bo do tej pory mieszkałam w mieszkaniu służbowym i jakoś tak niespecjalnie się rozglądałam za innym miejscem. No a tutaj nagle musiałam, tak? Nagle musiałam i no i to rzeczywiście sprawiło, że zupełnie innymi oczami spojrzałam na to, kim są ludzie wokół mnie, którzy uważali się za
przyjaciół,
czy też takie mi sygnały dawali, że są moimi przyjaciółmi, że są głęboko wierzącymi katolikami. No i to pozwoliło mi spojrzeć z dystansem na to, kim jest, jaki to jest kościół, tak? W jakim kościele jestem. I powoli zaczęło się to wszystko we mnie zmieniać. I w pewnym momencie nawet, kiedy dyskutowałam z dwiema młodymi dziewczynami, zabrzmiałam jak idź pod prąd. I pomyślałam, no tak.
Jak protestantka.
Tak, zabrzmiałam jak protestantka i to jest rzeczywiście...
Ale w jaki sposób? Co się wydarzyło?
Tu chodziło o to, że jedna z dziewczyn doradzała drugiej, bo ona mówiła, że zazdrości nam wiary w Jezusa, a tamta jej powiedziała, że to nie martw się, Jezus cię kocha, wszystkie grzechy już ci przebaczył i tak dalej. A ja wtedy powiedziałam, że nie. Że to nie wystarczy.
Nie wystarczy to, że Jezus cię kocha.
Tak. Nie wystarczy to, że Jezus cię kocha i to nie wystarczy do twojego zbawienia, bo wtedy właśnie zrozumiałam, co jest istotą. Co jest najważniejsze.
Czyli?
Że to ja muszę zaprosić Jezusa do mojego serca.
Że Jezus nie zbawia hurtem?
Nie zbawia hurtem i nie dlatego, że tak sobie umyślę, tylko ja naprawdę muszę chcieć pozbyć się wszystkich grzechów, odwrócić się od nich i zwrócić się całkowicie ku Jezusowi. I że to jest najważniejsze. I dopiero wtedy uznać w Nim swojego Pana i Zbawiciela, który umarł za mnie na krzyżu i w ten sposób zgładził moje grzechy. A ja mogę Go wtedy poprosić: Jezu, zbaw mnie. Jezu, ufam Tobie, że Ty możesz to zrobić i chcę, żebyś to zrobił.
I kiedy to się stało? Przypomnij.
I to się stało po świętach Bożego Narodzenia w 2018 roku, pod koniec tego roku. Nie pamiętam dokładnie dnia, bo to były dni wolne i jakoś tak nie zapisałam tej daty, ale pamiętam, że to się stało wtedy. Ja byłam wtedy w domu u rodziców i pamiętam, że zawołałam do Jezusa.
Czyli
z prośbą o zbawienie, tak.
Pomodliłaś się, ale to jest właśnie ciekawe, że to właśnie nie sama modlitwa zbawia, bo czasami niektórzy myślą, że wystarczy powiedzieć jakąś formułę. Nawet wiem, że jest pewnego rodzaju taka zachęta, żeby powtarzać za kimś słowa modlitwy i że to jest już ten moment nawrócenia.
Natomiast... Tak, nawet taką sytuację miałam kiedyś w Warszawie. Chodziły chyba protestantki ze Stanów Zjednoczonych, po dwie, i poprosiły mnie na ulicy, żebym się z nimi pomodliła do Jezusa. Ja wyraziłam chęć, oczywiście bardzo chętnie, i wiem, że wtedy prosiłam o to, żeby Pan Jezus był moim Panem i Zbawicielem, ale ja tego nie rozumiałam. Ja tego nie czułam i powtarzałam to, co one mówiły, ale to nie miało żadnego przełożenia na moje życie.
No tak, to jest bardzo ważne, żeby każdy sobie zdawał sprawę, że to nie modlitwa, nie jakieś słowa zbawiają, tylko rzeczywiście Bóg patrzy na serce człowieka i wie, czy on faktycznie jest gotowy zaufać mu w całej pełni, że to jego ofiara wystarcza do zgładzenia jego grzechów. I to osobiste zawołanie, że tak, chcę, żebyś mnie uratował, konkretnie mnie.
Tak.
Może to jest pytanie takie, no ale może doprecyzujesz, bo z jednej strony usłyszałaś tą prawdę o Jezusie właśnie w ramach tej wspólnoty Światło Życie. Tam no, poznałaś też Słowo Boże, Biblię, czyli można powiedzieć, że w ramach Kościoła rzymskokatolickiego dokopałaś się do tej fundamentalnej prawdy, która była ci niezbędna do zbawienia. To jak to się stało, że jednak zdecydowałaś wyjść z tego Kościoła?
Tak, chociaż właśnie nie do końca, bo jak się okazuje, to no, miałam cały czas wrażenie, że czegoś tu nie rozumiem. I szukałam w różnych miejscach, szukałam odpowiedzi na swoje pytania, no bo niestety spotykałam się z niezrozumieniem. Ja sama tego nie rozumiałam. Nawet pamiętam, że skoro Jezus mnie zbawił, to po co jest msza? Po co jest Eucharystia, tak?
Że skoro on złożył jedną ofiarę za grzechy, to dlaczego jest ona powtarzana?
Tak, po co powtarzana jest ta ofiara i czym jest na przykład przyjmowanie komunii świętej, jeśli Pan Jezus żyje i jeśli zaproszę Go do swojego serca, to On już cały czas tam jest. To w takim razie co z tą komunią, tak? Nikt nie potrafił mi tego wyjaśnić w sposób taki niebudzący sprzeciwu czy logiczny. A ja niestety muszę tak logicznie wszystko zrozumieć. Jeśli czegoś nie rozumiem, to odrzucam to, tak? No, i był taki okres też w moim życiu, że ja właściwie chodziłam do kościoła, tak, ale czułam się w nim zagubiona. Nawet starałam się chodzić na msze dla dzieci, gdzie księża tak łopatologicznie tłumaczyli pewne prawdy wiary, ale to wszystko było tak pokawałkowane, nie było spójnej całości.
Ale zobacz, to jest jakie typowe, że w Kościele rzymskokatolickim tak naprawdę jest tak dużo tych tajemnic wiary, że to, czego człowiek nie jest w stanie zrozumieć, jest owiane tajemnicą i w zasadzie trudno jest nawet dopytywać się kogoś, co się za tą tajemnicą kryje, no bo nikt tego nie wie. Natomiast właśnie to, że Bóg nas stworzył jednak jako istoty rozumne i potrzebujemy rozumieć, i wiara wcale nie jest rzeczą bezrozumną, tylko ona musi mieć podbudowę właśnie zrozumienia, żeby móc za czymś pójść.
No tak, nawet tutaj na kulu zetknęłam się z tym, że fides querens intellectum, czyli wiara poszukująca zrozumienia.
Tak.
I to nie znaczy, że katolicy są tego pozbawieni. Po prostu czasami w ramach katolicyzmu nie da się tego wyjaśnić. Po prostu się nie da, bo jest tyle sprzeczności, że człowiek się w pewnym momencie zaczyna gubić. Wydaje mu się, że już coś wie, tak? Wie już coś na podstawie Pisma Świętego, po czym właśnie idzie na mszę i znowu mu się wszystko wali.
Ale to jest ciekawy wątek, że rzeczywiście Biblia rozjaśnia, natomiast nauki rzymskiego katolicyzmu, one często zaciemniają i gmatwają całą rzeczywistość, że tak naprawdę człowiek jest zagubiony.
Tak, ja się tak czułam. Ja się tak czułam.
To jeszcze powołam się na księdza Blachnickiego, który powiedział, że życie doczesne jest czasem próby, czasem wyboru. Odpoczynek będzie w przyszłym życiu. To właśnie chciałam cię zapytać o te próby w twoim życiu chrześcijańskim. Czy jakieś przechodziłaś?
No, taką, którą sobie przypominam teraz, to w związku z tym zawaleniem się życia, odpuszczenie tym, którzy nas zranili, mocno zranili. No, to nie jest łatwe. To nie jest takie łatwe. To też zależy oczywiście od sytuacji, która się zdarza, ale jeśli to są osoby, które przyczyniły się do utraty pracy
i mieszkania.
I mieszkania, i właściwie do dotychczasowego życia, no to właśnie, to trzeba na to spojrzeć też inaczej. I ja na początku pamiętam, nie mogłam, myślę sobie, no przecież wiedziałam o tym, wiem o tym, że to trzeba przebaczyć, tak? Że Bóg nam przebaczył, to dlaczego ja mam im nie przebaczyć? A jednak w sercu nie od razu to przebaczenie przyszło. I dopiero kiedy się nawróciłam, tak naprawdę się nawróciłam, to dopiero wtedy
razem z tym, łaskę.
Tak, razem z tym przyszło przebaczenie. Ono przyszło naturalnie, bo zrozumiałam, ile Jezus mnie musiał wybaczyć.
Jeszcze zapytam cię o doświadczenie, w którym miałam okazję brać udział razem z tobą, mianowicie o twoim chrzcie. Nie tak dawno,
tak.
Jako osoba dorosła zdecydowałaś się na to, żeby poddać się, żeby być zanurzoną na znak zaufania Jezusowi w wodzie. I wydaje mi się, że dla ciebie był to też akt odwagi.
Tak, było to dla mnie bardzo trudne doświadczenie, dlatego że wcześniej nigdy nie zanurzyłam głowy. Nie zanurzyłam się z głową razem. I no, to wynikało z jakichś tam wcześniejszych złych doświadczeń z dzieciństwa i nauki pływania przez wrzucenie takie do basenu, dosyć brutalne. I pamiętam, że po tym no, miałam kłopot z zanurzeniem głowy.
To dlaczego ale, się zdecydowałaś?
Ale zdecydowałam się na to, bo Jezus chce odwagi od chrześcijan. Ta odwaga jest konieczna i tę odwagę trzeba w sobie budować. To nie jest tak, że jedni są odważni, a inni nie są. Bo czym jest odwaga? Odwaga to może niekoniecznie brak strachu, a przełamanie tego strachu, który się ma. I ja chciałam to zrobić właśnie dla Jezusa, właśnie na znak, że od tej pory ufam Mu i powierzam Mu swoje życie i robię to z odwagą. Bo wiem, że cokolwiek będzie mi potrzebne, o cokolwiek Go poproszę, to On mi to da. Zresztą to doświadczenie też miałam. To było mieszkanie. Modliłam się o nie, ale dostałam je dopiero po nawróceniu. Co ciekawe, w tej modlitwie nawet prosiłam o mieszkanie w konkretnym bloku z oknami na konkretną stronę i tak je dostałam. Ja nie do końca sobie zdawałam sprawę, że to jest ten sam blok. Dopiero już jak mogłam je kupić, to dopiero się zorientowałam, że to jest ten sam blok.
Aha, no to otrzymałaś zarówno w tej sferze duchowej, tak, przebaczenie swoich grzechów, a w fizycznej nowe mieszkanie, nowe lokum dla siebie.
Tak, dlatego teraz też no, serce mam wolne i przebaczyłam wszystkim, którzy tam do tego się przyczynili, a nawet przyznam szczerze, że im bardzo dziękuję, bo bez tego być może nie byłabym tu, gdzie jestem. Mm-hmm.
To może jeszcze tylko to pytanie o chrzest, bo przecież jako dziecko byłaś chrzczona. Czy w takim razie po co ten drugi chrzest jako osoba dorosła?
No tu chodziło o taki znak dla ludzi bardziej, bo w sercu już przyjęłam Jezusa, to ten znak...
Zbawiona zostałaś z chwilą zaproszenia.
Tak, zaproszenia Jezusa do swojego serca i do tego, żeby był moim Panem i Zbawicielem. Natomiast to był tylko znak dla ludzi i dla siebie samej. Dla mnie to był znak taki, że potrafię się przełamać i być odważna dla Jezusa, a dla innych, że przyjmuję od tej pory to nowe życie. Mm-hmm.
Tak, no to jest dla mnie też zawsze takie niezwykłe, gdy biorę udział w chrztach, bo mam okazję widzieć rzeczywiście tą zmianę jakby rzeczywistości, że człowiek suchy zostaje zanurzony i wychodzi jako mokry, jako ktoś zupełnie inny. Był inny i jest inny.
Tak.
Także i to oczywiście, tak jak mówisz, zbawienie się nie dokonuje w chwili chrztu, tylko wcześniej, ale to jest rzeczywiście chyba potrzebne do przeżycia tego, co się wydarzyło w tym momencie zaufania mu. Na podsumowanie przytoczę jeszcze takie słowa księdza Blachnickiego, że w Chrystusie wszystkie ostateczne problemy zostały rozwiązane. Problem cierpienia, problem grzechu, problem śmierci. W Chrystusie wyzwolenie jest faktem. No, jest to taka prawda typowo protestancka, biblijna prawda. Tak. I no, chociaż tak sobie myślę o tym, że choć ksiądz Blachnicki już nie żyje, no jednak jego dzieło cały czas trwa. Jest głoszona ta prawda o tym, że ratunek jest w Jezusie Chrystusie, no ale właśnie czy uważasz, że teraz już z tej perspektywy patrząc, w jakiej jesteś, czy ten ruch oazowy to według ciebie rzeczywiście jest rozwiązanie, czy jest to jakiegoś rodzaju, no nie wiem, pułapka duchowa, czy po prostu jakiś element na drodze duchowej? Jak ty na to patrzysz?
To zależy od człowieka pewnie. I od tego, jak to wygląda w konkretnym kościele. Ale myślę, że wiele osób dzięki oazie, czy dzięki temu ruchowi, może poznać Jezusa. Dla mnie to był właśnie etap na drodze. Ja nie wiem, czy bym tak entuzjastycznie reagowała na Idź pod prąd i Kościół Nowego Przymierza, gdyby nie to moje wcześniejsze doświadczenie z oazą. Mm-hmm.
Czyli to trochę taka zanęta do poznawania,
tak,
Jezusa.
Tak, bo to imię Jezus już po oazie
nabrało znaczenia.
Nabrało zupełnie innego znaczenia. Mm-hmm. To zupełnie coś innego.
Ale właśnie jeszcze tak sięgnęłam do statystyk i z nich wynika, że tylko około 10% tych byłych oazowiczów rzeczywiście prowadzi takie zaangażowane życie w ramach Kościoła Rzymskiego. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
No myślę, że między innymi z tych samych powodów, o których tu mówię, bo po pierwsze nie w każdej... To jest tak, że kończy się czas młodości, czas poszukiwania i jaką ofertę ma ruch oazowy? No może w większych parafiach rzeczywiście powstają jakieś wspólnoty małżeństw, potem wspólnoty rodzin i to wtedy może ma sens. Natomiast jeśli jest się w jakiejś małej parafii, gdzieś w mniejszym mieście, no to wraca się do tego katolicyzmu tradycyjnego, który niewiele może zaoferować człowiekowi obeznanemu już z oazą i z zupełnie innym spojrzeniem na Jezusa. A nawet w dużym mieście nie każda parafia oferuje tego typu duszpasterstwo. No i cóż, no i kończy się przygoda. Podobnie dla osób tak jak ja, które nie mają swojej rodziny, no to pamiętam, że był to problem. Był to problem, bo oferta jest dla rodzin, dla małżeństw, a wy to
kto
sobie...
Nie założył rodziny.
A kto nie założył rodziny, no to jest poza. Mhm. Czy gdzieś tam na marginesie. No i szuka, albo wreszcie przestaje szukać i jest zniechęcony. I albo w ogóle odchodzi od wiary, albo właśnie jego wiara słabnie. Bo nie ma tej wspólnoty, która jest bardzo ważna, która by właśnie tak w momentach, kiedy jest osłabiony, tak, mhm. no to słuchaj, tutaj ciągniemy cię troszeczkę, nabierzesz sił, to pójdziesz dalej sam. I wspólnota jest bardzo ważna, dlatego tak ważny jest Kościół. Mhm. Ważny jest Kościół, bo to, że się nawrócimy, świetnie, ale jak długo możemy tak sami pociągnąć? To było widać też w czasie pandemii, prawda? Kiedy człowiek był sam, to jest rzeczywiście wtedy problem, jak wytrwać. Jak wytrwać, kiedy nie ma w pobliżu braci, sióstr, którzy by zachęcili, pomogli.
Ale czy chcesz powiedzieć przez to, że kto nie wytrwa, nie będzie zbawiony?
Nie. To jeśli zaprosił Jezusa do swojego serca i zrobił to szczerze, szczerym sercem, to jest zbawiony. Natomiast też zrozumiałam, że nagroda w niebie to jest zupełnie coś innego niż zbawienie. Bo jesteśmy zbawieni, ale czy otrzymamy laur, to zależy od tego, jakie mamy życie.
Jakie owoce wydamy.
Jakie owoce wydamy. Czy to będzie zero, czy będzie 2, 4, 6, 10, ile talentów przyniesiemy, tak?
No dobrze, to na dzisiaj myślę, że cię wymaglowałam na tej spowiedzi.
Z przyjemnością
ale
się dałam.
Bardzo było mi to tak dobrze usłyszeć, bo mówię, sama mam za sobą też to doświadczenie właśnie wspólnoty katolickiej. Wiem, że ona bardzo rozbudza apetyt w młodym człowieku, że on potrzebuje właśnie Kościoła, potrzebuje żywej wspólnoty, nie tylko z innymi ludźmi, ale przede wszystkim żywej więzi z Bogiem i rzeczywiście to może dać tylko Kościół, dlatego te ruchy oazowe, ruch Światło Życie jest takim ruchem, one no, mogą być jakimś elementem na drodze w tych duchowych poszukiwaniach, ale na pewno nie dadzą pełnej, no właśnie pełni zrozumienia tego, po co Jezus przyszedł i że On przyszedł po to, aby człowieka zbawić, a nie tylko być Jego przyjacielem. Także Państwu dzisiaj bardzo dziękujemy za oglądanie nas. Zapraszamy za 2 tygodnie na kolejną, ostatnią spowiedź. A Tobie, Natalia, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Do widzenia.